Właśnie, za ile wybuduje dom właśnie?
A potem się pokazują takie przypadki, o których wspomniałeś, że mieszkanie jest 12:8, no bo trzeba się tego pozbyć, bo inaczej po prostu nic z tego już nie zostanie. Nie?
Gdzie możemy być zmanipulowani? Mówię o tym, że na przykład nie tak dawno mieliśmy ten taki, nie wiem jak to nazywałem, cyberata Google, że dolar był powyżej 5 zł, na chwilę euro chyba powyżej 6.
Ma być jakiś blackout pod kątem internetu, cyberatak, nie wiadomo co tam jeszcze, no ale generalnie nie mamy na wszystko wpływu, więc warto, żebyśmy po prostu zajmowali się swoją częścią biznesu, tym co robimy, lub jeżeli nam w tym nie idzie, to znaleźli inną furtkę, a nie żyli tym, że w zimę będzie zimno, że ceny będą wysokie.
Przed wywiadem sprawdziłem i rzeczywiście mieszkania zaczęły spadać i mówię, na przykład byłem w Nowym Sączu, gdzie
nie ma na to czasu i musi się tego pozbyć, więc teraz przez to, że gdzieś te ceny były wcześniej podniesione, nie udało się sprzedać, to teraz trzeba już znacząco spuścić, żeby uwolnić być może kapitał.
Mówi wprost, że było trochę to pod deweloperów, bo tak jak mówisz, czy pod sprzedawców, podciągałeś cenę, bo i tak ktoś wziął, bo chciał kredyt.
2 lata gwarancji, a gwarancja jest zazwyczaj na zasadzie gwarancja do bramy i się nie znamy, nie?
Zapraszam Cię na topową integrację przedsiębiorców w Polsce 3-6 marca, Muszyna. Poznaj topowych przedsiębiorców, rozwiń swój biznes, buduj networking. Do zobaczenia.
Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Michał Chruściel, Hokomo, po raz pierwszy w 2024 roku i trochę porozmawiamy o nieruchomościach.
Cześć, witam Cię Łukaszu, witam wszystkich. No i tak otwieramy nowy rok, mamy pewne zmiany, będą pewnie zmiany na rynku, zmiany w naszych technologiach budowania również, no i o tym trochę dzisiaj powiemy. Także witamy serdecznie w 2024 roku.
To Michał, nie tracąc czasu, powiedz mi, trochę się mówi o tym, że mamy trudne czasy i powiedz mi, czy rok 2024 jest i dla Ciebie też wyzwaniem i co dla Ciebie jest największym dzisiaj takim, no można powiedzieć, problemem, jeśli chodzi o biznes, nie tylko w Twojej branży, ale w ogóle, jako przedsiębiorca.
Wiesz co, no jeżeli chodzi o biznes i o klientów, no bo oni są motorem napędowym biznesu, każdego, no to przez ten czas 2020, 2021, 2022, no było dużo różnych zmian, które wpływały na to, że tej firmy się łatwiej nie prowadziła, wręcz trudniej. Były lockdowny, były wysokie stopy procentowe, no gdzieś ten 2023 rok był bardziej łaskawy. No i mamy nadzieję, że pomimo tego, że tendencja była taka ostatnio nie za ciekawa, no to, że ten 2024 rok jednak przyniesie nam jakieś dobre zmiany, ponieważ już pewne zmiany zaczęły się zmieniać w 2023 roku, tam prawne, to już każdy sobie za swoją stroną się opowiada, natomiast zmiany czasem po prostu z natury rzeczy są też dobre.
No dobrze, a nie myślisz o tym, że coraz bardziej możemy być zmanipulowani? Mówię o tym, że na przykład nie tak dawno mieliśmy ten taki, nie wiem jak to nazywałem, cyberata Google, że dolar był powyżej 5 zł, na chwilę euro chyba powyżej 6 i trwało to i okazało się, że to jest manipulacja. I tak sobie myślę, jakby to rzeczywiście było w ciągu tygodnia i wiesz, ktoś kto korzysta z tego, bo to wpisujesz kurs i widzisz, to raz, że możesz się przestraszyć, możesz podjąć złe decyzje, bo możesz, nie wiem, nagle iść coś kupować, szukać. I z drugiej strony mieliśmy też zakłócenia w GPS-ie i też jedni mówią, że to po prostu, bo tam księżyc, drudzy, że manipulacja. Ja się tylko zastanawiam, czy to nie jest trochę takie testowanie nas też jako przedsiębiorców, że co musimy się trochę przygotować na różne scenariusze. To są na razie takie, jak to mówią, no pomyłki, ale ostatnimi czasy dużo tych pomyłek.
Coraz więcej różnych znaków zapytania. Wiadomo, że raz na jakiś czas będą czarne łabędzie, których nie przewidzimy. No to co takiego ciekawego, ale to zasłyszane i w ogóle się nie należy do tego przywiązywać, no to gdzieś tam słyszałem, że ma być jakiś blackout pod kątem internetu, cyberatak, nie wiadomo co tam jeszcze, no ale generalnie nie mamy na wszystko wpływu, więc warto, żebyśmy po prostu zajmowali się swoją częścią biznesu, tym co robimy, lub jeżeli nam w tym nie idzie, to znaleźli inną furtkę, a nie żyli tym, że w zimę będzie zimno, że ceny będą wysokie, no bo z tym nic nie zrobimy, możemy tylko przeciwdziałać pod swoim kątem takim, żeby się jak najbardziej przygotować do tych wszystkich blackoutów, czarnych rzeczy, czarnych scenariuszy i czarnych łabędzi.
A powiedz mi odnośnie już trochę branży budowlanej, ja się przed wywiadem sprawdziłem i rzeczywiście mieszkania zaczęły spadać i mówię, na przykład byłem w Nowym Sączu, gdzie 2023 na początku roku mieszkania nawet po 12 tysięcy złotych. Dzisiaj 8 tysięcy złotych metr. 4 tysiące spadł metr mieszkania. W Warszawie może tego jeszcze tak nie zauważamy, ale znowu są prognozy pół na pół. Jedni powiedzą krach, nie ma mieszkań, spadną, a drudzy, że przygotujcie się. Nawet ostatnio duże media piszą, że przygotujcie się, bo mieszkania będą rosły jeszcze w tym roku bardzo dużo. I jak to jest i trochę czy ty widzisz po prostu w twojej branży jako materiały budowlane, czy widzisz spadki tych cen, bo one już kiedyś zaczęły spadać, jak to w ogóle wygląda?
Znaczy to idąc po kolei, no to znowu trzeba by mieć magiczną kulę i potrafić to przewidywać, no ale to są rzeczy, tak jak sam mówisz, trochę spekulacji. Jedni mówią tak, drudzy mówią tak. Są jakieś wyjątki na to, co gdzieś tam zasłyszeliśmy, że ceny spadły, no ale tak co do zasady ja tego nie zauważyłem, jeżeli chodzi o moją branżę i tą część chociażby budowy domów. Co jest faktem, to to, że ceny materiałów się zatrzymały, ale już mamy komunikaty od dostawców, że one będą sobie rosły w górę. Już nie tak dynamicznie, jak to było wcześniej, natomiast no, to jest podwyżka 5% rzędu miesiąc do miesiąca. Więc trzeba by się było przygotować według mnie na to, że po prostu być może już nie będą tak dynamicznie rosły, ale rosły jednak pewnie będą, no bo nadal tą inflację mamy.
Czyli według Ciebie nie ma takiego scenariusza, że mieszkania mogą spaść o 50%?
Wiesz co, te transakcje, które teraz będą spadały, w moim odczuciu będzie to tylko pokłosie tego, że gdzieś tam przy tym hajpie bezpiecznego kredytu, gdzie ceny każdy sobie do swojej tej magicznej granicy 600 tysięcy podciągał, tak żeby sprzedać to z jak największą marżą, no i za bardzo przepalił tą cenę, no to teraz próbuje to jeszcze na prędce gdzieś tam na rynek wyrzucić, a być może już nie ma na to czasu i musi się tego pozbyć. Więc teraz przez to, że gdzieś te ceny były wcześniej podniesione, nie udało się sprzedać, to teraz trzeba już znacząco spuścić, żeby uwolnić być może kapitał po to, żeby gdzieś tam spłacić jakieś zobowiązania czy jakieś inne sytuacje losowe. No, ich zawsze będzie pełno różnych i każdy będzie miał własną historię. Ale co do zasady, no, ja nie widzę tutaj tendencji, żeby ceny miały spadać.
No ale już też mówi się, że już nie przyjmują wniosków o kredyt 2% właśnie banki. I powiedz mi, czy myślisz, że znowu rządy mogą dać kolejne, które mogą napełnić bankę, bo mówi się kredyt 0%, zaraz dopłaty. No bo dzisiaj są dwie strony. Przeciętny Kowalski pracujący w korporacji czy w firmie nie kupi sobie mieszkania. No i rząd coś musi zrobić. I pytanie, czy myślisz, że dalej będzie dokładał, czy raczej się ogarną nowe rządy i po prostu no, będzie...
Wiesz co, no to znowu kilka rzeczy pewnie będzie miało na to wpływ. Ciężko jest zabrać program 500+, jest jakaś waloryzacja tego programu, no i nowy rząd go utrzymuje. Widać, że jednak ten program 2% kredyt to był program, który był udany pod kątem zadowolenia społecznego. No i teraz znowu nowe hasło pod tytułem kredyt 0%. No to nie napawają optymizmem w dalszej perspektywie, natomiast być może znowu będą jakąś zachętą, będą jakimś wsparciem, tym bardziej, że z tego co się orientuję, no to gdzieś tam te pieniądze z Unii Europejskiej z tych dopłat zaczynają spływać do Polski, więc być może będą też refinansowane częściowo z tego. Ciężko mi powiedzieć, bo nie znam się na tym i nie jestem w tym na bieżąco, natomiast no jest parę koniunkcji, które być może wpłyną na to, że będą te pieniądze do dopłat i być może nawet nie będą aż tak kosztowne, jeżeli chodzi o budżetowe kwestie. No ale zostawmy to, ale już tym, co za to odpowiadają.
Nie chcę tego kredytu zarobić, bo boję się, że znowu ceny nienaturalnie pójdą w górę, no bo to też jest, no wiesz, kredyt z jednej strony, tak mówisz, ludzi część wzięło i zadowolenie, ale wszyscy inni, którzy na przykład się nie łapali i chcieli kupić mieszkanie, no to jest dramat, nie? No bo ceny przez ten kredyt, to się już mówi wprost, że było trochę to pod deweloperów, bo tak jak mówisz, czy pod sprzedawców, podciągałeś cenę, bo i tak ktoś wziął, bo chciał kredyt.
Bo i tak dokładnie, żeby szybko złożyć, my mieliśmy u siebie dużo przypadków osób, które się zgłaszały i tam już nawet nieważna była cena, tylko ważny był czas załatwienia sprawy z wrzuceniem dokumentów do banku. A żeby te dokumenty do banku złożyć, no to też niejednokrotnie trzeba było wcześniej uzyskać pozwolenie, więc to była po prostu jedna wielka produkcja szybko dokumentów, żeby można było się załapać. Na pewno jeżeli będzie taki kolejny symptom, kolejny jakiś taki program, który będzie pozwalał na zaciągnięcie takiego zobowiązania z gwarancją tego, że te stopy nie urosną, no to będziemy mieli kolejną falę i zakładam, że już mieliśmy przykład tego, jak było, czyli ceny poszły w górę i teraz pewnie inaczej też nie będzie. No ale tutaj możemy tylko czekać na rządzących i dać im się okazję wykazać.
Ja osobiście chciałbym, żeby tych kredytów nie było i żeby ceny naturalnie po prostu były tak, jak się powinny zachowywać, a nie były sztucznie symulowane, nie? Bo to jednak no wielu, w tym też no ja gdzieś tam przy zamiarze budowy no widzę, jak to wszystko się zmieniło, nie? Jakby się wiedziało i mogło wziąć te kredyty zwykłe, bez żadnych dopłat przecież parę lat temu, no to byłoby super, nie? Patrząc na dzisiaj.
No tak, no, natomiast ci, co brali te kredyty parę lat temu bez dopłat, no wcale nie mają dzisiaj super, bo mają tam podwójną ratę. Więc...
No ale mieszkania im wzrosły, wiesz, jak kupiłeś mieszkanie przez pół taniej, no to zawsze, wiesz, wziąłeś pół mniej kredytu, bo ono było tańsze.
Jedni ci, co nie mają problemu z płynnością, to jak najbardziej pewnie są i zachwyceni z tego powodu, ale ci, co nie mają na bieżącą ratę, zakładam, że nie są już tacy zadowoleni i nie ma to dla nich znaczenia, czy coś rosło i spadło, a potem się pokazują takie przypadki, o których wspomniałeś, że mieszkanie jest 12 na 8, no bo trzeba się tego pozbyć, bo inaczej po prostu nic z tego już nie zostanie, nie? Także...
No to a powiedz mi, bo też mówi się, że nowe bloki, jak się buduje i tak samo nowe domy, muszą spełniać szereg norm Unii Europejskiej. Wiele już tam czytałem o tym teraz i moje pytanie, bo mówi się, że właśnie dlatego te bloki mają, muszą tyle kosztować, bo budujemy w innych technologiach i czy te normy nowe dotykają też domków modułowych, letniskowych, jestem ciekawy, no bo tak,
tak.
Ostatnio ktoś powiedział.
I dlatego tutaj też, bo widzę, że sparowałeś nas z domkami rekreacyjnymi, z domkami modułowymi, a tak jak powiedziałem, nowy rok, nowe zmiany i my właśnie jesteśmy jak najbardziej w tym segmencie naszym, od którego zaczynaliśmy. Natomiast w tym momencie bardzo mocno idziemy już w rynek domów jednorodzinnych, wręcz takich również inwestycji bliźniaczych, większych metraży, które pozwalają właśnie zamieszkać całorocznie.
Są jakie taką... to są metraże na przykład, takie największe?
Powierzchni użytkowej tam jest od 100 do 130 metrów i mówimy tutaj o cenach między 5,5 a 6 tysięcy złotych za metr kwadratowy takiego budynku, już gotowego, pod klucz z wykończeniem, na zasadzie wnieść meble i zamieszkać, więc to ma być alternatywą dla mieszkań, dla tych cen mieszkań, które w tym momencie...
Wiele osób też pyta, bo to też jeśli chodzi o takie firmy, które budowały, oprócz Twojej, no to ktoś powiedział, że są chyba Ty nawet kiedyś wywiadzie, że to z tych firm jest setki po prostu w Polsce, nie? I teraz nie wszystkie pewnie upadają, ale jest trochę moda, bo ja sam poznałem znajomego, który buduje halę i teraz zaczyna też robić domki. Powiedz mi, jak w ogóle długo też się czeka na taki domek? Czy to nie jest tak, że rynek jest właśnie dalej, potrzebuje tego? Czy są przestoje? No bo dużo osób pyta, że chciałoby już mieć ten domek. I jak długi jest czas? No bo taki dom tradycyjny to budujemy z 2 lata, patrząc na to.
Tak jest. No tutaj od zamówienia do dostarczenia masz pół roku z dokumentami, ze wszystkim. Także jeżeli wszystko jest, że tak powiem, po harmonogramie, no bo są też rzeczy, które, na które nie mamy wpływu, coś się przeciągnie w urzędzie, coś się przeciągnie w decyzji kredytowej, coś się przeciągnie na budowie, ale generalnie taką inwestycję powiedzmy w pół roku możesz zamknąć od momentu podpisania dokumentów, wpłacenia pierwszej transzy do momentu odebrania kluczy na działce. Ale jeżeli chodzi o terminy, to może bym aż tak głęboko w to nie szedł, ale cofnąłbym się do rynku, bo rozmawialiśmy trochę na początku o rynku i teraz jak ten rynek się dzieli, bo dużo się mówi o mieszkaniach, tam przypuśćmy, że w tych statystykach to było około 250 tysięcy mieszkań oddanych w 2021 roku, ale te mieszkania to była tylko jednostka taka do liczenia, bo w połowa tej statystyki to były domy jednorodzinne. Także połowę tego rynku zajmują domy jednorodzinne, mówiąc o 250 tysiącach wydanych mieszkań. Także jest to bardzo duży rynek. No i tak jak mówię, dlatego już nie ta sezonowość, nie ta modułowość, ale ta całoroczność u nas również wita w pełnej krasie. Mamy zespół architektów, konstruktorów już u siebie na stałe, żeby właśnie te potrzeby projektowe w pierwszej kolejności być w stanie zaspokoić, a potem i budowlane. Natomiast jeżeli chodzi o firmy, które budują domy, no to tak, to jest rynek mocno rozwijający się, to jest rynek bardzo koszerny, ale również i bardzo ryzykowny, jeżeli tego dobrze firma sobie nie przekalkuluje. I teraz dużo firm było, które się otwierały z nami, dużo firm było, które się otworzyły przed nami, no i dużej części z tych firm już dzisiaj nie ma, bo tam po prostu trzeba mieć nie tylko, nazwijmy to, fach w ręku, ale również i dobre podejście do biznesu, potrafić umieć na tym rynku się odnaleźć. Także mamy dużo zgłoszeń od firm wykonawczych, które robiły dla firm konkurencyjnych i z obrębów Warszawy, co powiedzmy co miesiąc zgłasza się do nas co najmniej jedna taka brygada z firmy, która upada. Więc warto to dobrze przemyśleć, gdzie takie zakupy się zrobi, bo no, można stracić swoje oszczędności i pieniądze życia. My teraz będziemy otwierali również programy związane z bezpieczeństwem dla klientów po to, żeby te środki ich były bezpieczne, tak jak u dewelopera, który buduje budynek wielorodzinny. fundusz rodzinny.
Fundusz powierniczy, coś takiego.
Rachunek taki. Taki rachunek, że pieniądze wchodzą w transzach i są wypłacane w transzach już w zależności od etapu budowy. Nie? Dlaczego tak? No bo i tak banki od nas, klientów, wymagają tego, żebyśmy takie transze stosowali, więc i chcemy to rozszerzyć na pozostałe budowy, również te gotówkowe, no właśnie po to, żeby klienci mieli bezpieczne środki. Natomiast no, nie da się tego zrobić bez zapewnienia odpowiednich środków na budowę tych domów klientów, no, ale my już dzisiaj na tym etapie jesteśmy w stanie po prostu kilka tych budów klientów przedpłacić, żeby potem mogli nam za te transze zapłacić. Także pod tym kątem będzie to duża zmiana, duża transformacja i te budynki są u nas coraz większe.
Czyli rozumiem, że tak samo, bo właśnie to też było jedno z pytań, czy ten rachunek powierniczy tutaj nie działa, jak budujesz takie domy modułowe, to te ustawy wszystkie letniskowe nie działają tak, jakbyś był deweloperem, czyli de facto te firmy też, co są na rynku, mogą trochę grać nie fair, tak? Rozumiem, czyli tak jak dawniej było w blokach, że deweloper może upaść, zabrać pieniądze, bo czy tak jest w ogóle?
Znaczy tutaj ja bym powiedział, że to nie jest nic nie fair, bo to jest wolny rynek, nie? To jest, że tak powiem, ten rynek, o który walczyli nasi dziadkowie. Ale jeżeli chodzi o to, dokładnie tak. Dokładnie pod żadne ustawy nie podlega taki wykonawca, który wykonuje budynek 35 metrów, 70 metrów, bo on jest tylko wykonawcą. On ci nie sprzedaje gruntu razem z budynkiem, nie podchodzi pod ustawę deweloperską. Daje ci dwa lata gwarancji, a gwarancja jest zazwyczaj na zasadzie gwarancja do bramy i się nie znamy, nie? No i tak często masz z wykonawcami, którzy są wykonawcami znalezionymi 10 strona Elixa. Zresztą sam budowałeś, wiesz, że te ekipy nie są, nie wszystkie są takie, żeby się chciało z nimi budować kolejny budynek, nie?
Zdecydowanie tak. A powiedz mi właśnie w ogóle nowe materiały, czy w ogóle się zmienia tu technologia takiej budowy domów, jak ty jesteś, czy badasz, czy gdzieś są nowe w ogóle jakieś materiały, bo dużo osób pyta, gdzieś tam było, wiesz, z jakiś i konopi, no i w ogóle jak u ciebie jest, czy ty też masz jakieś nowe technologie?
A raczej skupiamy się na tym, żeby budować w technologii takiej, która spełnia te parametry, która jest technologią, która została przetestowana i tam wszystko się zgadza. Plus do tego dokładamy na życzenie klientów materiały ekologiczne, płyty ekologiczne, wełnę drzewną, a nie taką standardową, szklaną na przykład, czy tam skalną. To już w zależności od tego, czego klient sobie zażyczy, no bo też pamiętajmy, że nie wszystko, co sobie wymyślimy, klient jest za to gotów zapłacić albo chętny jest za to zapłacić. Jeżeli zwykła wełna skalna, mineralna spełnia parametry odpowiednie, a wełna bardziej ekologiczna, no oczywiście też się spełnia, ale jest dwa razy droższa, no to uwierz mi, że w większości to klient się decyduje na ten tańszy wariant, no bo generalnie co do jakości, to powiedzmy, że jest taki sam. Oczywiście fala hejtu teraz, że jaki to taki sam, nie? No ale umówmy się, że jak zaszywasz to w ścianie...
Ja przepłacałem za jakiegoś rogula podobno najdroższy i nie wiem, super.
No ale też nie masz wełny jakiejś drzewnej pewnie specjalnie ekologicznej. No to musisz teraz, wiesz, zbadać swój certyfikat ekologiczności budynku, jak będziesz chciał go sprzedać. Bo to może się pojawić coś takiego w przyszłości, ale oby nie. Natomiast tak, są pewne normy, które wchodzą, normy na temat tej termiki budynku, żeby ona była odpowiednia, musisz mieć specjalne certyfikaty. Te wszystkie budynki, które budujemy, czy one są letniskowe, rekreacyjne, czy jakie tam, to one są dokładnie w tych parametrach, także to nie będzie problemu. Problem pewnie jest ze starszymi budynkami, które są budowane, były budowane trochę wcześniej.
Mhm. A czy też będziecie budować, bo to właśnie też ludzie pytają, jak buduję taki całoroczny dom. Po pierwsze, no ile kosztuje mnie taka budowa domu? Powiedzmy, ile najtaniej, trochę powiedziałeś, ale czy też to są budynki właśnie z płytą fundamentową, pompami ciepła, bo dzisiaj jak ktoś buduje całoroczny dom, to zazwyczaj jak się pytasz, no to mówisz, pompa ciepła, właśnie fundament i jak to jest?
Tak, no bo to są już takie hasła, które się gdzieś utarły, ludzie je powtarzają, nie do końca być może mając też świadomość zawsze, co za tym idzie, jakie koszty za tym idą. No fajnie się o tym mówi, panele, pompa ciepła i tak dalej, natomiast potem przychodzi rachunek i już się okazuje, że być może jednak pozostajemy przy jakiejś standardowej instalacji, nie? Może jednak przy tej elektrycznej, ale generalnie co do zasady przy tych budynkach całorocznych i koszcie inwestycji, no to już jest jak najbardziej taka inwestycja zasadna. Więc my poza tym, że tak jak powiedziałeś, budowaliśmy modułowo, budowaliśmy rekreacyjnie, to już dzisiaj budujemy z prefabrykatów, czyli po prostu elementy ścian przywozimy na budowę, tam już jest wylana płyta gotowa, fundamentowa i ustawiamy z dźwigu albo z HDS-a te elementy razem, łączymy je i potem idzie normalna wylewka, w której jest ukryta instalacja wodna, a do tego możesz podłączyć pompę ciepła, możesz podłączyć piec gazowy, co już chcesz, to do tego podłączyć. Także to już są rozwiązania całoroczne, no bo jak mówimy o takim budżecie rzędu 600-700 tysięcy
właśnie
na duży dom.
Właśnie dom właśnie, taki 130-metrowy.
Teraz około naszej fabryki budujemy dom 70 metrów z piętrem, on ma 130 metrów powierzchni użytkowej około i tam była cena 650 tysięcy za dom wykończony pod klucz z pompą ciepła, z płytą fundamentową, ze wszystkim na gotowo, tylko wnieść meble i mieszkać. Także to jest taka cena, którą jak dołożysz do tego kosztu domu, który jest wykończony pod klucz, działkę, no to masz cenę mieszkania 50 metrów w Warszawie.
Mhm. Czyli dzisiaj dom mogę mieć za 650 tysięcy, za tyle sobie zbuduję dom.
Sobie nie zbudujesz, my ci go zbudujemy, nie? Bo sobie jak będziesz sam budował, to masz doświadczenie, że może wyjść drożej niż sobie założyłeś, nie?
Zazwyczaj.
A procentowo, no bo to jest też ważne. Też teraz przygotowujemy całą serię odcinków na kanał, w której mówimy na ten temat, że no masz tutaj metodę gospodarczą, to jest ta metoda, którą między innymi ty przeszedłeś, nie? Jak porozmawiasz jeszcze z paroma osobami, które taką metodę gospodarczą przeszły, no to one mają różne doświadczenia co do tego, nie? Siedziałem nawet ostatnio na Wigilii, no i tam gdzieś ktoś z rodziny powiedział, że też buduje taki dom modułowy. Powiedział, załóż sobie 30% ponad budżet. Nie? Ja mówię, no wiesz, akurat ja to trochę wiem na ten temat, więc ja sobie poradzę z dobrym wymierzeniem budżetu, ale generalnie to już była osoba ze starszego pokolenia, które więcej tych domów w swoim życiu wybudowało dla siebie, więc wiedzą, że to się zawsze gdzieś ten budżet rozjeżdża, zawsze się gdzieś ten czas rozjeżdża. No i ta nasza wizja, że wszystko zrobimy sami i ten zapał początkowy potem się przeradza w taką frustrację, złość, nerwy, a zwłaszcza jakby budżet nie ma, a jeszcze trzeba coś dorobić. Nie? Potem stoją takie domy, które nie mają docieplenia, nie mają tynku położonego, no bo po prostu pieniędzy na to nie starczyło. Więc taka cała seria na ten temat, co może pójść nie tak i co zdejmuje ci z głowy twój generalny wykonawca, wkrótce również u nas na kanale na YouTubie, także zapraszam serdecznie.
No to będzie ciekawe rzeczywiście, że system gospodarczy już nie jest najtańszy, bo dawniej wszyscy budowali, mamy buduj gospodarczo, bo będzie tanio, nie? A tak jak mówisz, no ja sam po sobie widzę, że nie było tak tanio, jak zakładałem, nie? A powiedz mi...
No ale tak, bo z czego to wynika? No, żeby to też było dopowiedziane. No, z tego, że ty budujesz, no to patrzysz tam materiały w Leroy, Castorami, gdziekolwiek musisz to nierzadko jeszcze sam odebrać, przywieźć na budowę albo wykonawca to odbierze, on to naliczy. A my jak zamawiamy materiał, zamawiamy go tirem, przyjeżdża i od razu na 10 budynków. No, to i cena jest hurtowa i zupełnie inaczej to się wszystko rozkłada. Nie? Także ta oszczędność i różnica to też nie, i ten nasz zarobek nie wynika też z tego, że gdzieś tam narzucamy jakąś kosmiczną marżę, tylko z tego, że jesteśmy w stanie przez hurtowe zakupy bardzo dobrze tą cenę zoptymalizować również.
No i pewnie od początku do końca budować, bo tak to każda ekipa wchodzi, co się nie zna, no to każdy sobie liczy, niż jak bierzesz komplet. Nie?
Tak jest.
Mhm. A powiedz mi trochę o zagranicy. Słyszałem, że też jesteście na rynku niemieckim i jak to w ogóle jest? Skąd taki pomysł? Rzeczywiście jest tam duży rynek chłonny. No bo tak sobie myślę, jak ten dom 650 tysięcy, to tam musi być bardzo tanio, nie? A z drugiej strony nie znam rynku, ale mówi się, że w Niemczech to się w ogóle nie buduje, że tam jest tak drogo i nikt tam domów nie buduje, mieszkają w byle
jakim. Nikt tam nie mieszka, no jest 80 milionów ludzi, być może nikogo tam nie ma. Trzeba by pojechać za granicę zobaczyć, czy ktoś tam jednak jest.
Kiedyś tam byłem, także coś tam widziałem, nie? Ale nie, całkiem poważnie, no chodzi o to, że mówili, że się nie buduje nowych domów i pytanie z tego, czy to są, one są tak drogie i to jest taka nisza i rzeczywiście ten rynek jest dla Was bardzo taki atrakcyjny, jak to wygląda?
Czy w ogóle ten rynek niemiecki z tego się wywodzi, dlatego idziemy w ten kierunek, no bo mamy pewne statystyki z Google, z którym współpracujemy, pod kątem wyszukiwań takich domów prefabrykowanych. Pierwsze są Stany Zjednoczone, które we wszystkim przodują, a potem mamy Niemcy, Francję, jest Tajlandia, jest Turcja i jesteśmy też my w tej pierwszej szóstce krajów, które się interesują właśnie tym rynkiem prefabrykowanym. Więc po pierwsze, my już jesteśmy dzisiaj na dobrym rynku, na którym się rozwijamy, a po drugie, bardzo blisko za granicą mamy kolejny duży rynek, który już ten paradygmat tego domu, że dom to musi być murowany i mieć 200 metrów, już przeszedł. U nich już są tak zaporowe ceny za takie metraże, że już dawno do tego doszli, że warto kupić prefabrykowany dom zza wschodniej granicy tutaj od nas, z Polski i zbudować go u nich na miejscu. Więc pod tym kątem rynek jest bardzo chłonny, otwarty i też zapraszamy osoby, które mieszkają po drugiej stronie albo mają blisko, po prostu do współpracy takiej dystrybucyjnej, do współpracy takiej pośrednictwa w zawieraniu transakcji z osobami stamtąd. No i już pierwszy dom na początku stycznia w okolicy Berlina stawiamy. Znaczy mamy jeszcze wcześniej postawiony dom na terenie Niemiec, ale ten dom jest, który stawiamy, to jest taki całoroczny, większy budynek. No i kolejne zamówienia z Niemiec już też na nas czekają, tylko jeszcze tam jakieś sprawy urzędowe w urzędach trwają po prostu.
Czyli no i też chyba marża dużo lepsza, nie? Tak na rynku niż w Polsce, czy nie? No bo w Polsce jest bardzo dużo firm. Pytanie, czy też duża jest konkurencja w Niemczech, jeśli chodzi o domy modułowe?
No ten rynek był dużo wcześniej tam, także tam tych firm jest konkurencyjność, jeżeli chodzi o liczbę, nie jest taka duża, ale te firmy już mają ugruntowaną pozycję na rynku. Tak jak na naszym rynku to jest dużo firm, ale jeszcze tak naprawdę większość z nich to są no-name'y. Ludzie ich nie do końca znają, nie kojarzą i nie ma takich prowadzących TUS na tym rynku, no to jeżeli chodzi o rynek niemiecki, to już tam są takie firmy mocno zakotwiczone, więc zupełnie inna specyfika rynku, ale również z naszej strony bardzo dobry rynek do tego, żeby wejść, do tego, żeby na nim współpracować. No i ci Niemcy nierzadko przyjeżdżają do nas czy do Wrocławia na ekspozycję tam do dystrybutora, czy przylatują do nas do Warszawy, żeby po prostu zobaczyć budynek przed zakupem, zobaczyć, czy jest firma, czy coś za tym stoi, no i takiego zakupu wtedy dokonują.
No dobra, ale wróćmy jeszcze do Polski. Powiedziałeś trochę o tych bliźniakach i w poprzednich wywiadach mówiliśmy o tych działkach 10 milionów dojazdu, 20, a różne były chęć za 100 tysięcy, 150. I jak to dzisiaj wygląda? Jaki jest taki koszt? Bo rozumiem, że też właśnie idziecie w całe osiedla, bo kiedyś o tym mówiliśmy, tak? Widzieliśmy jedną działkę, gdzie była plaża nawet, więc jakbyś mógł coś więcej powiedzieć, czy tak rzeczywiście jest?
Znaczy, jeżeli chodzi o bliźniaki i takie inwestycje, no to my jako Hokomo nie skupiamy się tylko, tak jak powiedziałeś, na modułowych i rekreacyjnych budynkach, ale też właśnie budujemy budynki całoroczne na działki do klientów. Prowadzimy inwestycje, sprzedajemy działki, na których wybierasz dom, który chcesz postawić i my go stawiamy i zaczynamy z inwestycją pod Warszawą. Na zasadzie będziemy budowali osiedle bliźniaków, osiedle takie szeregowe, które właśnie też stanowi alternatywę dla mieszkań w Warszawie. Czyli masz kawałek swojej działki, masz metraż dwa razy większy niż za tą cenę w Warszawie, no i masz swoją po prostu prywatną przestrzeń.
Czy garaże też budujecie właśnie?
Tak, tak. I tam jest taki bliźniak, to jest 100 metrów powierzchni użytkowej, jest do tego garaż i tam 150-200 metrów ogródka, w zależności od tego, jaka to jest działka.
I ile kosztuje taki wszystko, czyli działka, ten bliźniak i garaż komplet?
Do 700 tysięcy taką inwestycję zamykamy, jeżeli chodzi o budynek, który jest w stanie deweloperskim, ale z gładziami już no po prostu do jakichś tam wykończeń i wniesienia mebli.
Czyli z działką i rzeczywiście ile się jedzie do Warszawy?
20 minut. 20 minut Warszawa-Włochy, więc tak naprawdę jeżeli ktoś gdzieś pracuje na obrzeżach Warszawy, to czy będzie dojeżdżał z dzielnicy, gdzie są korki, czy będzie dojeżdżał z trasy ekspresowej, no to już nie jest wielka różnica, nie? A zawsze ma trochę tej swojej przestrzeni dla siebie. Natomiast właśnie bardzo mocno ruszamy z naborami do współpracy na zasadzie pośrednictwa nieruchomości, więc jeżeli są tutaj osoby chętne do takiej współpracy, no to serdecznie zapraszamy na hokomo.pl, tam do kontaktu i przedstawimy szczegóły takiej współpracy na bazie pośrednictwa nieruchomości, bo mamy reklamy, mamy te domy już w wielu miejscach w Polsce i po prostu można się niezależnie od tego, z jakiego jesteś miejsca do nas, podłączyć do takiej sprzedaży.
No to co Ci mogę, Michał, powiedzieć? To chyba pytanie, ja chętnie odwiedzę jakąś inwestycję znowu, żeby zobaczyć, ale też powiedz mi właśnie, czego Tobie można życzyć i czego możemy życzyć widzom też w tym roku, żebyśmy chyba wszyscy nie tylko biznesowo, ale też prywatnie no, dobrze sobie radzili w Polsce. Nie?
Wiesz co, no, jeżeli chodzi o życzenia dla mnie, to ja być może tego, to sobie zostawmy. Natomiast życzmy klientom, inwestorom tego, żeby im się dobrze żyło, tego, żeby mieli dobre finansowanie. Oni już potem sobie wybór sami
i dobre inwestycje
dokonają. Tak jest. No, ale chodzi o to, że jeżeli rynek będzie normalnie się rozwijał, jeżeli ludzie będą mieli ten komfort w podejmowaniu decyzji przez niskie stopy, przez brak jakiegoś zastraszania zimą czy innymi kwestiami, Łukaszu, no to wtedy będziemy mieli inwestora chętnego do tego, żeby inwestował czy w naszą firmę, czy w jakieś inne produkty, gdziekolwiek indziej, no to wtedy się będzie rynek rozwijał. A jak mamy klienta, osobę indywidualną, inwestora zastraszonego, bo on nie wie, co jutro się stanie, tu ma złoto, tu ma bitcoina, a tu ma paszport, nie? No to wtedy ciężko się robi biznes po prostu, ciężko się robi, zamyka transakcje.
No i to ja co mogę powiedzieć, tego
także
sobie życzymy.
Życzmy wszystkim, żeby im się dobrze żyło.
Ja układki nie miałem,
żeby
zima się... jest ciężka w tamtym roku, 2-2-3 końcówkę i 4, także usprawiedliwiając. Życzymy to, wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego w nowym roku i do zobaczenia, mam nadzieję, w przyszłości. Cześć!